Od kilku miesięcy zmagamy się z pandemią, ale ciągle obserwujemy, że jest więcej ofiar. Jeszcze parę miesięcy temu, kiedy się wszystko zaczynało, to mówiło się o tym, że gdzieś tam u kogoś ktoś tam zachorował, ale mało kto z nas mógł powiedzieć, że zna osobę chorą, że ma kogoś w rodzinie, kto nie tyle choruje, ale również umarł z powodu COVID-u. A dzisiaj myślę, że już prawie każdy z nas, jeżeli nie każdy, może powiedzieć o kimś bliskim. Albo pewnie wielu z nas już tu obecnych w kościele jest tak zwanymi ozdrowieńcami. A może to wasi rodzice i bliscy. I pewnie już prawie każdy z nas, jak nie każdy, może powiedzieć, że ktoś z jego bliskich umarł. Zaczyna nas to dotykać coraz bardziej. A biorąc pod uwagę, że służba zdrowia już jest kompletnie niewydolna, biorąc pod uwagę, że słyszymy, że już ludzie umierają nie tyle na COVID, co z tego powodu, że nie mogą uzyskać pomocy medycznej. Biorąc pod uwagę, że coraz więcej osób straciło miejsca pracy, coraz więcej instytucji nie jest w stanie funkcjonować i nic nie rokuje, żeby w najbliższym czasie miało się to zmienić, poprawić. To można sobie zadać pytanie o to, czy Słowo Boże może wnieść jakąś nadzieję? Może nam jakoś rozświetlić to doświadczenie? Pewnie na początku pandemii wielu z nas, ja przez pewien czas myślę, że również tak myślałem, że ta cała sytuacja jest trochę analogiczna, trochę podobna do takiej, w której mamy sytuację, że ktoś nam wyłącza prąd i nie ma na chwilę prądu. Ale za chwilę nam go włączą. Trzeba tylko chwilkę przeczekać. Ale już dzisiaj wiemy, że nie jest tak. Już wiemy, że ten prąd zbyt długo jest wyłączony. I że po prostu zmienia się postać tego świata i nie jesteśmy w stanie tego uniknąć. Że zmiany społeczne, zmiany gospodarcze, polityczne, ale też kościelne, pójdą tak daleko, że nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak daleko. I to jest bardzo konkretne nasze doświadczenie dzisiaj, z którym musimy się jakoś zmierzyć. Nikt z nas już chyba się nie oszukuje, że damy radę wrócić do tego świata, jaki był. Zresztą mówi się dzisiaj o tym, że musimy się nauczyć żyć w nowej normalności, choć ani to, co ma być normalnością, nam się nie wydaje normalne, ani trochę nie wiemy, na czym miałaby polegać ta nowa normalność. I powiecie, dlaczego o tym mówię dzisiaj, dlaczego w kontekście tych czytań? Ponieważ drugie czytanie z listu świętego Pawła mówi o tym, co prawda mówi o przyjściu Dnia Pańskiego, że przyjdzie na nas jak złodziej w nocy. Ale myślę, że to doświadczenie, które przeżywamy, spadło na nas jak złodziej w nocy. Nie spodziewaliśmy się tego. Nikt z nas by tego nie wymyślił. A przede wszystkim czujemy się w bardzo wielu wymiarach życia okradzeni. Okradzeni z możliwości spotkań. Okradzeni z bezpieczeństwa. Z planowania przyszłości. Okradzeni z doświadczenia bliskości. Pewnie wielu z nas w momencie pełnego lockdownu czuło się okradzonych z wolności albo z możliwości wyznawania swojej wiary w takiej formie, w jakiej było do tego przyzwyczajonym. I x jeszcze rzeczy można byłoby tu dodać. Spadło to na nas jak złodziej w nocy. No i co z tym zrobić? Ale święty Paweł zaraz dodaje, że my jako chrześcijanie nie żyjemy w ciemności, tylko w światłości. W związku z tym czuwajmy i bądźmy trzeźwi, nie śpijmy. To znaczy nie prześpijmy tego momentu, nie straćmy tego doświadczenia. I nie patrzmy na to doświadczenie tylko w perspektywie straty, tego co nam zostało ukradzione, tego czego nie mamy. Nie prześpijmy tego. Nie prześpijmy tego na przykład postawą obojętności, że mnie to tak bezpośrednio nie dotknęło, może inni bardziej cierpią, ale u mnie jest na szczęście w porządku. Nie prześpijmy tego doświadczenia taką postawą, że jeszcze parę miesięcy to potrwa, a potem wrócimy do tego, jak było. bo wydaje się, że nie wrócimy. To znaczy odczytajmy to doświadczenie z perspektywy wiary i opatrzności Bożej. To znaczy z perspektywy tego, że nawet trudne doświadczenia są w rękach Boga i nasza historia, i nasz czas, i ten rok 2020, choć przejdzie do historii, to z rąk Pana Boga nie wypadł. I tu również można odczytać w świetle tej dzisiejszej Ewangelii ten rok i wszystkie te doświadczenia, które przeżywamy, jako talent, który został złożony w nasze ręce. Talent, który można rozwinąć i pomnożyć. Popatrzeć na to, co stało się dla nas szansą przy wszystkich obiektywnych stratach, które ponosimy. Myślę, że pierwszą taką szansą i pierwszym wymiarem tego talentu, bo zwróćcie uwagę na to, że w tej Ewangelii najważniejsze nie jest to, ile dostali, tylko najważniejsze jest pytanie, czy to pomnożyli. Każdy z nich dostał bardzo dużo. Najważniejsze jest, czy zostało to pomnożone. I pierwszą szansę tego okresu, jaką dostaliśmy, to może szansa dla wielu z nas na to, żeby trochę zwolnić i zatrzymać się, żeby zapytać, jaki jest sens mojego życia. Co jest naprawdę ważne i najważniejsze? Po co ja żyję? W jakim kierunku idę? Święty Grzegorz Wielki mówił, że byłoby wielkim błędem, gdyby podróżnik, zachwyciwszy się pięknem kwiatków, zatrzymał się na polanie, zapomniwszy o tym, że ma iść na szczyt. Może bardzo często przypominamy takich podróżników, którzy trochę już stracili cel, w którym idą, czyli ostateczny, najgłębszy sens. Bo tempo życia, bo sprawy, okoliczności tak nas gnają i prowadzą chaotycznie w różnych kierunkach, że ostateczny kierunek gdzieś został zatracony. A mamy szansę teraz odzyskać tą perspektywę. Mamy szansę powalczyć o relacje, choć nie jest to łatwe, bo brakuje nam możliwości spotkań i bliskości. Ale może zadać sobie pytanie, czy nie ma takich ludzi w moim życiu, z którymi straciłem relacje, bliskość, choć są ważni dla mnie. Może trzeba sięgnąć po telefon i zadzwonić do kogoś, kto na ten telefon czeka. Bo widząc, jaka jest śmiertelność, może już nie będzie okazji tego zrobić. A może samemu trzeba sobie postawić pytanie o to, czy ja jestem gotowy na śmierć. Nie wiem jak wy, ale ja w aktualnych okolicznościach zaktualizowałem sobie testament. Jestem młody, ale kto wie, wszystko się może wydarzyć. Rok temu o tym nie myślałem, żeby aktualizować. A po co komuś robić problem, jak umrę? Nie dość, że za życia robiłem wielu ludziom problemy, to przynajmniej po śmierci nie będą mieli problemu, wszystko będzie czarno na białym. Zadajcie sobie pytanie o to, na ile jesteście do tego przygotowani i kiedy ostatni raz o tym myśleliście, a czy w ogóle myśleliście w życiu. Druga taka szansa, bez wątpienia, jaką dostaliśmy, to szansa na to, żeby pójść w głąb naszej wiary. Pójść w głąb, to znaczy jedyną odpowiedzią na to, co się dzieje i w świecie, i przede wszystkim na to, co się dzieje ostatnio w Kościele, to jest pójść w mistykę, w głęboką relację z Bogiem. I nie ma innego rozwiązania. Znikąd indziej nie przyjdzie oczyszczenie dla Kościoła. Znikąd indziej nie przyjdzie zmiana w Kościele, która musi bez wątpienia przyjść, jeżeli Kościół ma być jeszcze w jakikolwiek sposób wiarygodny w świecie. Ale ta zmiana nie przyjdzie, jeżeli ona nie wyniknie z głębi spotkania z Bogiem, z życia tak głębokiego, że przemieniającego nie tylko mnie, ale całe środowisko ludzi obok mnie. Zmiana mentalna musi przyjść od wewnątrz. Ona nie przyjdzie zmieniona przez media. Jedyną naszą odpowiedzią na to, co się dzieje, musi być pójście w głąb. Dlatego mi tak niesamowicie zależy w duszpasterstwie, żebyśmy mówili o modlitwie, żebyśmy się wspólnie modlili, żebyśmy byli na adoracji Najświętszego Sakramentu. Bo tylko tam są odpowiedzi. Bo musimy, może pierwszy raz w życiu, wyzwolić się z takiego bezpiecznego prowadzenia przez różnego rodzaju podpórki w życiu, które nas wiodły przez na przykład życie religijne, tradycje, kulturę, przyzwyczajenie, zwyczaj wyciągnięty z domu. zostaliśmy puszczeni i musimy nauczyć się stawiać kroki samemu, ale idąc w głąb, a nie ślizgając się po powierzchni. I ten czas jest dla nas na to szansą. I może ostatnia rzecz. To, że wobec tych wszystkich emocjonalnych debat, dyskusji, bo skądinąd jest to zrozumiałe, że kiedyś się przelewa, to jednak nie możemy zapomnieć o tym, że mamy być ludźmi, to znaczy istotami, które myślą i podejmują decyzje na podstawie przemyślanych decyzji, uczciwego, intelektualnego dyskursu i dialogu. Jeżeli mamy wykorzystać ten czas, jeżeli mamy przeżyć coś naprawdę głębokiego, to musimy się zgodzić na to, żeby być uczciwymi intelektualnie. Żeby to, co się dzieje, przeżywać nie tylko na poziomie emocji, ale na poziomie intelektu. Tylko wtedy pomnożymy talent, który w nas złożył w tej sytuacji i tą sytuacją Bóg. Nie straćmy tego czasu. Nie zakopmy tego talentu w ziemi, licząc na to, że to przeminie i wrócimy do starego porządku. Ale pomnóżmy te talenty modlitwy, racjonalnego myślenia, priorytetów w życiu, tego, co najważniejsze. Wtedy się może okazać, że ten 2020 rok tak trudny w jakiś sposób stanie się i błogosławiony, czego z serca każdemu z nas życzę. Amen.